Między niebem a ziemią.
Dzień dobry, Łukasz Kazmierczak. Jeśli lubię Państwo interesujących, niebanalnych rozmówców, to dzisiejszy program znakomicie wpisze się w te oczekiwania. Spotkamy się m.in. z zakonnicą, która jest jedyną przedstawicielką swojego zgromadzenia w Polsce. Będziemy przysłuchiwali się kolejnemu spotkaniu z intrygującego cyklu Spadkowiercy. Odwiedzimy także poznański kościół świętego Marcina. Warto zajrzeć tam nie tylko z okazji obchodzonych w nadchodzącym tygodniu imienin ulicy Święty Marcin. Jesteśmy z Państwem do godziny 13. Nie jest łatwo, ale na pewno warto. Taką refleksją podsumować można zeszłotygodniowe spotkanie z cyklu Spadkowiercy, któremu przyświecało hasło Małżeńska Droga Zbawienia. Uczestniczył w nim także nasz reporter Kamil Pawlikowski.
W świecie wiary, miłości nie ma zawodowców.
Opowiada ojciec Robert Głubisz, przeor klasztoru dominikanów w Poznaniu.
Niesienie się do siły wyższej, do Ducha Świętego, jest też szansą na odnalezienie właśnie tego, żeby z pasją dalej przeżywać swoje życie, swój związek, swoją relację budować dalej, nie? Tak jak powiedział święty Paweł, nic w naszym życiu nie udowadniamy raz na zawsze i nic nie zdobywamy raz na zawsze.
Właśnie dlatego drugie spotkanie z cyklu Spadkowiercy połączyło w sobie kwestie wiary i miłości. Miłości małżeńskiej, która ma prowadzić do zbawienia.
Pokazanie pewnej perspektywy, perspektywy Boga, perspektywy tego, jak On patrzy na relacje, związek, małżeństwo. Jakby też w takim duchu jakby wrócenia do tego, za czym wszyscy właśnie tęsknią, nie? Za prawdziwością. Prawdziwością życia, prawdziwością relacji, prawdziwością związków, tego, co jest między ludźmi. Trochę odarcia tego z takiego totalnie takiego doczesnego myślenia, pokazania takiej innej też perspektywy, o której zapominamy. Chyba nawet rzadko nie myślimy, jak to wygląda, jak na to spojrzeć. Właśnie z drugiej strony, nie od strony człowieka, tylko od strony Pana Boga. I dlaczego to może być takie ciągle żywe, ciągle młode, mimo że jakaś rutyna, patyna czasu gdzieś spowija te związki, nasze relacje, to że tam, gdzie człowiek myśli, że już wszystko wie, tam zaczyna przegrywać. Bo życie ciągle się zmienia, on się zmienia, realia się zmieniają. Tak i chyba bardzo chciałem, żeby to dzisiejsze spotkanie było właśnie czegoś takim. Popatrzmy z innej perspektywy na nasze małżeństwo, nasze relacje, na nasz dom, na nasze dzieci.
Nieprzypadkowy jest zatem układ spotkań w cyklu. Rozpoczyna się on od refleksji nad małżeństwem, jako fundamentem rodziny. Kolejne dotyczyło będzie dzieci, którym to właśnie rodzice powinni przekazywać prawdy o życiu i wierze.
To jest na tej zasadzie, jak mówią polskie przysłowie, nie? Czym skorupka za młotu nasiąknie, tym na starość wybuja. Więc jakby nie wszystko jedno, co dostanę, nie wszystko jedno, na co będę patrzył, nie wszystko jedno, jakiś świat wartości mi ktoś pokaże, nie? No nie, że my czymś, w czymś wzrastamy, coś tworzy, chcemy, nie chcemy naszą historię. I ta historia nie jest banalna, bo ta historia jest całym moim życiem i dochodzi o moje życie. Mam najlepszych rodziców, których Pan Bóg mi postawił, dał, wszczepił mnie w tą rodzinę. Może nie potrafili mi powiedzieć do końca w doskonały sposób o miłości, ale pytanie, czy świadczyli o tej miłości, czy chcieli tej miłości. Tak, i myślę, żeby zobaczyć to, że jeśli wyzbędziemy się jakiegoś fundamentu, no to nie mamy na czym budować.
W jaki sposób dbać o to, aby małżeńska więź trwała i stanowiła autorytet?
Tu nie ma schematu, tu nie ma prostych rozwiązań. Miłość jest jednością w różnorodności. Taki mamy obraz Boga. Znam takie małżeństwa, które wchodziły w relacje, tworzyły rodzinę, gdzie ktoś był wierzący, ktoś był niewierzący. Po paru latach okazało się, że ten, co był wierzący, przestał być wierzący, a ten, co był niewierzący, stał się wierzący. To jest właśnie coś takiego, że masz pewien skarb, o który musisz dbać. Jak nie dbasz, to tracisz. W związku tych dwojga ludzi, słabych ludzi, słaby bierze słabego, i że źródłem ich szczęścia i prawdziwej obecności jest odkrycie tego, że między nimi jest Pan Bóg i odnoszenie tego małżeństwa do rzeczywistości Pana Boga Jezusa Chrystusa. Ja generalnie, wie Pan, lubię taki obraz małżeństwa, który jest takim trójkątem, nie? Na dole jest on, ona, a na górze jest Bóg. Im bardziej te skrajne rzeczywistości idą do Pana Boga, są tym bliżej siebie. A jeśli nie mają jakby takiego wspólnego celu, wspólnej drogi, wspólnej przyszłości, ba, wspólnej wieczności, no to ten trójkąt będzie się rozchodził w dół. To tak jak w życiu, nie? Ktoś mówi, jakoś to będzie. A ja twierdzę, że jakoś nie równa się jakość. Albo o coś się troszczysz, marzy, albo coś zanika. Ja chciałbym, żebyśmy wszyscy wierzyli, że naprawdę Pan Bóg nas stworzył mądrze, a żebyśmy też wiedzieli, że bez Niego nie jesteśmy w stanie nieść drugiego człowieka. Nie jesteśmy w stanie unieść drugiego człowieka z jego pięknym, z jego słabością. Z pięknem to jest prosta miłość. Prawdziwa miłość weryfikuje się tam, gdzie trzeba powalczyć, gdzie trzeba się przekroczyć, gdzie jest jakieś zmaganie, gdzie jest jakiś trud, gdzie jest jakiś krzyż, gdzie jest jakieś umieranie. Ale dopiero wtedy ten wybór miłości jest wyborem prawdziwej miłości. Nie ewakuacją. Pan Bóg się nie ewakuował z tego świata.
Droga do świętości czasem prowadzi przez utarte szlaki i sprawdzone rytuały.
Myśmy trochę wyszli z takiej symboliki myślenia trochę rytuałami i one noszą w sobie jakąś treść. One nie są głupie, one nie są banalne, tak? Że tym dzieciakom można pokazać, że no po coś są te twoje urodziny, żeby sobie przypomnieć, że generalnie nie było cię, a że jesteś. I co roku chcemy się cieszyć tą rzeczywistością. Nie tylko dlatego, że chcemy ci dać prezenty, ale dlatego, że ty jesteś. I ty jesteś najważniejszą osobą w tej rzeczywistości. Żeby pokazywać, że wszystko potrzebuje rytuałów. Małżeństwo też potrzebuje rytuałów. Narzeczeństwo też potrzebuje rytuałów.
Kolejne spotkanie z cyklu Spadkowiercy. 19 listopada o godzinie 17 w klasztorze ojców dominikanów.
W ciągłym pośpiechu mijamy przyjaciół, znajomych, a na ulicach często nie zwracamy uwagi na zabytkowe budynki, a wśród nich i kościoły. Chyba że dosłownie staną na naszej drodze i zaproszą do wnętrza. Takie zaproszenie przyjęła Grażyna Wrońska.
Śródmiejska świątynia w samym centrum Poznania, bo na ulicy Święty Marcin, oczywiście kościół Świętego Marcina, od pewnego czasu, nie wiem od ilu tygodni, od ilu miesięcy, otwarty jest od ulicy. Można wyjść z ulicy, chwilę się pomodlić, czy zauważył ksiądz proboszcz większy ruch w kościele od tego czasu?
Drzwi zostały otwarte od strony ulicy Święty Marcin 1 czerwca tego roku, więc kilka miesięcy. To, co rzuciło się w oczy, to więcej światła w świątyni się pojawiło i co za tym idzie, więcej ludzi. Więcej ludzi wchodzi modlić się, niektórzy chodzą, patrzą, co tu jest ciekawego, obchodzą i wyjdą, ale zdecydowanie jest więcej ludzi, które zatrzymuje się na modlitwie.
Kościół ma piękne wnętrze, to wiadomo, wspaniałe witraże, a mnie jeszcze zawsze zadziwia ten bardzo przemyślany sposób oświetlenia niektórych fragmentów kościoła.
Staramy się, żeby ta świątynia wśród zgiełku ulicznego była taką przystanią skupienia i kontemplacji, a temu służy oświetlenie, które właśnie kadruje czy twarz Chrystusa na krzyżu, czy Jasnogórską Matkę Bożą, anioły, ołtarz, tabernakulum. To wszystko niewątpliwie dobrze robi dla wyciszenia, dla wejścia w świat kontaktu z Panem Bogiem.
I także piękna.
To piękno ma właśnie służyć temu, który jest najpiękniejszy.
A jeszcze jedna sprawa. W niewielu kościołach są tak staranne opisy historyczne.
Ostatnio też żeśmy uzupełnili historię groty, która nawiązuje do prawdy wiary o niepokalanym poczęciu Matki Bożej z Lourdes, a także pojawiła się informacja o trzech dzwonach, które są w ogrodzie kościoła. To jest dzwon Świętego Marcina, Matki Bożej i trzeci poświęcony Świętemu Andrzejowi. Wszystkie są z XVIII wieku.
Ten kościół był bardzo zniszczony właściwie po okupacji tej ostatniej hitlerowskiej. To nic tu nie zostało.
Jak podają dane historyczne, w 90% został kościół zniszczony. Poprzednia świątynia miała piękną kryptę. Ta krypta została zasypana na skutek zniszczenia. Jednym z takich dalszych kroków jest to, abyśmy spróbowali zobaczyć, co pod tymi gruzami się znajduje. Na pewno jest grób zasłużonego proboszcza, w okresie zaborów księdza Maksymiliana Kamieńskiego, który to udostępnił miejsce na terenie przykościelnym dla pierwszego pomnika Adama Mickiewicza.
To było miejsce święte w Poznaniu, ten pomnik Mickiewicza, bo tutaj zbierali się Polacy podczas różnych manifestacji, różnych rocznic. To miejsce żyło.
Zwłaszcza w tym okresie zaborów, ale i też i później tutaj były spotkania patriotyczne z tekstami Mickiewicza. Staramy się od kilku lat też przypomnieć o tej obecności Mickiewicza tutaj poprzez coroczne msze święte 15 stycznia, dlatego że kilka miesięcy po śmierci Mickiewicza, dokładnie 15 stycznia 1856 roku, była i chyba pierwsza msza święta żałobna za świętej pamięci wieszcza właśnie w tej świątyni.
Kościół pękał w szwach mimo mrozu. W tym miejscu powstał pierwszy na ziemiach polskich pomnik Mickiewicza, ale również pierwsza żałobna msza święta.
Tak, i staramy się tę mszę świętą kontynuować, jeśli tak można powiedzieć. Zapraszamy przedstawicieli nauki i kultury, bardzo chętnie odpowiadają na to. Wystawiamy też portret Mickiewicza w kościele z tej okazji mszy świętej i też portret ówczesnego proboszcza księdza Kamieńskiego.
A z życiorysem księdza Kamieńskiego można się zapoznać również w kościele, bo jest życiorys i jego portret.
Tak, to jest postać, która była bardzo zasłużona w tym okresie zaborów, znienawidzona przez zaborców, ponieważ Kościół koniecznie chcieli przejąć protestanci, a on tutaj się postawił i mimo ogromnego zniszczenia też i konieczności remontów, on tutaj poświęcił swój czas i swoje środki osobiste, ażeby ta świątynia nabrała blasku.
A tutaj też przed powstaniem wielkopolskim proboszczem był ksiądz Teodor Taczak, rodzony brat Stanisława Taczaka, pierwszego dowódcy powstania.
Ksiądz Teodor Taczak tutaj pracował i też ma niewątpliwie bardzo wiele zasług dla tej świątyni, która w tym okresie już późniejszym też miała swoje znaczenie dla społeczeństwa i dla miasta.
Wyglądała inaczej niż teraz, ale w tej chwili wszyscy przechodzący ulicą widzą jeszcze inny, zmieniony widok, cały kościół w rusztowaniach.
Dlatego, że ostatnie wiatry silne spowodowały naruszenie części dachu i jest konieczność naprawy tego, a przy okazji też robimy opierzenie całego kościoła z blachy miedzianej. Koszty i niespodziewana inwestycja, która była nieplanowana, ale też zapobiegamy, ażeby nie było tych strat większych. W każdym razie bardzo serdecznie zapraszamy. Świątynia od ulicy Świętej Marcin jest otwarta. Do góry nad świątynią jest witraż, który też zaprasza, który informuje, że Bóg żyje i Kościół żyje.
Dziękuję bardzo. Ksiądz proboszcz dr Antoni Klubczyński, historyk sztuki.
No, nie jestem raczej teologiem, a nie historykiem sztuki.
A tak zawsze kojarzyłam właśnie z historią sztuki ze względu właśnie na te piękne wnętrza, na te aranżacje. I tak skojarzyłam to.
Takie skojarzenie, ale zupełnie nie. Zupełnie nie jestem historykiem sztuki. Staram się interesować tym, natomiast to jest na marginesie.
Za chwilę porozmawiamy z zakonnicą, która jest jedyną w Polsce przedstawicielką Zgromadzenia Sióstr Służby Społecznej. Na co dzień mieszka w Lesznie, gdzie niedawno odbyły się uroczystości inaugurujące polskie obchody stulecia powstania zgromadzenia. Siostra Weronika Gal jest pół Węgierką i pół Słowaczką, ale mówi biegle w języku polskim.
Nasze zgromadzenie powstało na początku XX wieku na Węgrzech. Taką inspiracją była encyklika społeczna pierwsza Rerum Novarum. Wtedy właśnie Kościół zaczął się tak bardziej interesować problemami społecznymi, a na Węgrzech biskup Otto Karprochalska podjął się tej sprawy. Była tam też pani Edith Farkas, która zaczęła zajmować się przede wszystkim dziewczynami, kobietami, które pracowały. Zrodził się z tego taki ruch kobiet, które pomagały innym kobietom, żeby były bardziej świadome swoich praw, żeby sobie radzili w życiu, po prostu dobrze prowadziły swoje życie. I szybko się okazało, że na to nie wystarczy taka praca wolontariacka, tylko trzeba osób, które się całkowicie temu poświęcają. I tak najpierw powstało Stowarzyszenie Socjalno-Misyjne pod przewodniczeniem Edith Farkas. Po kilkunastu latach Edith zmieniła charakter tego stowarzyszenia. Siostry, które chciały pozostać przy oryginalnej idei, Właśnie z nich powstało zgromadzenie sióstr służby społecznej. To było przede wszystkim duchowość benedyktyńska.
Ora et labora.
Też, tak, módl się i pracuj, czyli taka harmonia posługi i modlitwy, życia duchowego. Też było charakterystyczne, że siostry nie nosiły habitu, nie mieli welonu i to dlatego, że były zaangażowane w różnych sferach życia, nie tylko w takich, które w tym czasie Kościół się angażował. Właśnie to było ważne, żeby dotrzeć do ludzi, do których ten widoczny Kościół nie dociera. Na przykład w tych czasach chodziły też do fabryk, gdzie te kobiety pracowały. Więc to też było ważne, żeby ten starożytny ideal benedyktyński żyć w nowoczesnej formie. Ważne też było, żeby prosić Ducha Świętego o pomoc w tym, bo to było bardzo nowatorskie, nie tylko ta forma, ale ta działalność, którą siostry prowadziły. Też założyły, że nie będą zakładać instytucji, szkół czy szpitali, żeby zawsze móc odpowiadać na aktualne problemy. Żeby zawsze móc iść tam, gdzie jest jakiś problem, żeby być takimi elastycznymi. No i właśnie w tym jest bardzo potrzebny Duch Święty, bo on zawsze prowadzi tam, gdzie mamy być.
Czy siostry z zgromadzeniu są też śluby zakonne?
Są śluby zakonne, czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Mamy jeszcze też czwarty ślub, ślub wierności charyzmatowy.
Gdzie działa zgromadzenie i ile ma sióstr?
Bardzo szybko się rozeszło także do innych krajów. Właściwie od początku były siostry obecne w Rumunii, też wkrótce powstały wspólnoty na Słowacji. Siostry wyjechały też za ocean do Ameryki i są obecne w Stanach Zjednoczonych, na Kubie i w Puerto Rico.
Ile jest sióstr?
Na Węgrzech jest około 80, a na całym świecie około 150.
Jak to się stało, że siostra trafiła do Polski? Duch Święty?
Tak, dokładnie. Bardzo lubię ten cytat z Pisma Świętego. Wiatr wieje, gdzie chce. I taki jest Duch Święty, on wie, gdzie chce, więc zawija mnie do Polski. To już 8 lat temu przyjechałam do Polski. Właśnie było to takie natchnienie Ducha Świętego, nie tak z dnia na dzień oczywiście, ale to dłuższy proces rozeznania, którym widzieliśmy, że Pan Bóg nas tu zaprasza, pewnie dlatego, że nasz charyzmat jest tutaj w Polsce potrzebny w dzisiejszych czasach.
Ale siostra Polką nie jest.
Ja jestem narodowością Węgierka, ale pochodzę ze Słowacji. Należę do naszej węgierskiej prowincji.
Jak siostra trafiła do Leszna?
Myślę, że to była taka opatrzność Boża. Pan Bóg chce, żebym przyjechała do Polski. Nie wiedziałam gdzie, kiedy, co mam robić. Zdarzyła się taka okazja, żeby przyjechać na wolontariat europejski przez Erasmusa. I tutaj w Lesznie pewna fundacja mnie przyjęła jako wolontariuszkę na 10 miesięcy. Tak zaczęła się ta moja historia w Polsce.
Jak się siostra odnalazła w Polsce, w Lesznie?
Mogę powiedzieć, że to powiedzenie Polak, Węgier, dwa baratanki, to nie jest tylko powiedzenie, ale doświadczyłam to na własnej skórze, że to jest prawda, bo Polacy przyjęli mnie bardzo życzliwie. Przez ten cały czas, przez te wszystkie lata ja dostałam dużo, dużo życzliwości, otwartych serc, dużo chęci do pomocy, więc nie czuję się tutaj samotna. Mam dużo przyjaciół, którzy zawsze są przy mnie i jak trzeba, to pomogą.
Siostra jest jedynym przedstawicielem zgromadzenia w Polsce?
Tak, jestem na tę chwilę jedyna. W naszym zgromadzeniu nie jest to takie wyjątkowe, bo od początku u nas istnieją dwie formy życia. Są siostry, które mieszkają we wspólnocie, 3, 4, 5, 6, czasami więcej, ale są też siostry, które mieszkają osobno, sama. Zazwyczaj to wypływa właśnie z takiej potrzeby, jeżeli gdzieś jest jakaś ważna misja i siostra czuje do tego powołania, no to może tam być sama. U nas jest to takie, powiedzmy, zwyczajne, normalne.
Jak się żyje bez współsióstr, bez wsparcia wspólnoty?
Jest to na pewno wyzwanie. Sama muszę sobie ułożyć dzień, trzymać się pewnego porządku, ale cały czas odczuwam to wsparcie. Nawet jak siostry nie są obecne fizycznie, to wsparcie jest i duchowe, i mamy kontakt ze sobą. Ja też regularnie jeżdżę do moich sióstr, czasami one przyjeżdżają, więc mamy dużo takich okazji do spotkań albo do kontaktu przez nowoczesne technologie.
Czym się siostra zajmuje w Lesznie?
Ja pracuję jako katechetka w szkole podstawowej. To wypełnia większość mojego czasu. Też posługuję w parafii, przy której jest szkoła, gdzie pracuję. Prowadzę duszpasterstwo dzieci. Też moją rolą jest to, żeby nasze zgromadzenie było znane w Polsce. Prowadzę stronę internetową na Facebooku.
Jak siostra odnajduje się w polskiej religijności? No jest troszeczkę inna niż węgierska czy słowacka.
Na pewno ta religijność różni się od tego, która jest na przykład na Węgrzech. Moje doświadczenie było takie, że na początku ludzie, nawet księża, trochę byli zdziwieni, jak mnie spotkali, bo to było dla nich coś nowego, ale teraz po czasie widzę, że już mnie przyjmują taką, jaką jestem i też widzę taką swoją misję w Polsce, żeby może być takim mostem między Kościołem a światem, ale widzę, że jest to bardzo takie spolaryzowane, że trudno jest odnaleźć Kościołowi drogę do ludzi, którzy są trochę tak poza Kościołem, a ludziom jest trudno odnaleźć drogę do Kościoła, no a przede wszystkim do Pana Boga.
Brak habitu przeszkadza czy pomaga w działalności takiej?
Właśnie bardzo to pomaga, bo dzięki temu, że nie mamy habitu, to możemy być naprawdę tak między ludźmi. Tak jak siostry, ale nie tak jak siostry zakonne, którym trzeba całać ręce, ale siostry, które są takimi siostrami tego drugiego człowieka, które są blisko, które są jednym z ludu, które tak samo pracują, tak samo przeżywają trudności. Jak jest kryzys ekonomiczny, no to nas to tak samo dotyczy. Przeżywamy podobne rzeczy, jesteśmy blisko, staramy się wysłuchać, nie oceniać, być otwarty na wszystkich.
Siostra już myśli po polsku i modli się po polsku?
Nawet mi się często zdarza, że mi się śni po polsku. Jeżeli chodzi o modlitwę, to na przykład brewiarz modlę się po polsku. Rozważam Pismo Święte, to też czytam, modlę się po polsku, ale oczywiście jest tam obecny też język ojczysty, czyli węgierski. Bardzo lubię myśleć o tym, że Pan Jezus rozumie i po węgiersku, i po polsku, i we wszystkich językach i mogę z Nim rozmawiać, w którym języku tylko chcę, bo się dogadam.
Dzisiejsza Ewangelia daje wiele odpowiedzi na trudne pytania, które zadajemy sobie także współcześnie. Komentuje salezjanin ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwamy w listopadowej refleksji i zadumie w oktawie uroczystości Wszystkich Świętych, w tygodniu, w którym szczególnie modlimy się za zmarłych, którzy poprzedzili nas w drodze ku wieczności. I ta atmosfera skłania nas do refleksji nad tym, jaki jest cel naszego życia. Jaki jest sens naszego życia? Zastanawiamy się może częściej na przemijaniu, wspominamy tych wszystkich, którzy odeszli przed nami, którzy czasem byli nam bardzo bliscy, może nad znanymi, którzy także przemijają, nad ludźmi kultury, sztuki, którzy gdzieś byli znani z pierwszych stron gazet, a dzisiaj także już przeminęli z tego świata i zastanawiamy się, jaki jest cel naszego pobytu tutaj na ziemi. Zastanawiamy się, jak ten cel wpływa na nasze poczynania tutaj, na nasze wybory. I kiedy pytamy ludzi o świętość, o wiarę, co nam daje wiara, czym jest świętość, to zwykle w odpowiedziach ludzie wybiegają gdzieś w przyszłość, w tę wieczność obiecaną nam jako nagroda za życie razem z Bogiem. Natomiast warto pamiętać o tym, że świętość, że nadzieja, że wiara, że słuchanie nauki Jezusa mają przede wszystkim kształtować nasze życie tutaj na ziemi, a wtedy szczęśliwa wieczność będzie niejako wypadkową tego stylu życia z Bogiem, który prowadzimy tutaj na ziemi. Dzisiejsza Ewangelia kieruje naszą uwagę szczególnie na pewną grupę osób we wspólnocie wierzących. Pan Jezus dzisiaj obnaża obłudę faryzeuszów, mówiąc, że to właśnie oni razem z uczonymi w piśmie zasiedli na katedrze Mojżesza. To znaczy oni dzisiaj są nauczycielami wiary w Izraelu czasów Pana Jezusa. I co ciekawe, Pan Jezus pokazuje, czy nakazuje, zachęca do posłuszeństwa wobec ich słów, ale do nienaśladowania ich przykładu. Wie i rozpoznaje, że słowa, które powtarzają, to są słowa przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem Izraela, ale widzi także, że ich postępowanie często odbiega od ducha tego prawa, a także od tego, co nauczają. I nie można dzisiaj nie myśleć o dzisiejszych, współczesnych nauczycielach wiary w Kościele. To będą pewnie najczęściej kapłani, ale nie tylko, także katecheci, ci wszyscy, którzy głoszą Ewangelię, głoszą naukę i wobec nich dzisiaj te standardy, które pokazuje Pan Jezus, także trzeba zastosować, zwłaszcza wobec tych, którzy dzisiaj są obłudnikami, których usta mówią jedno, a zachowanie, postępowanie i wybory świadczą drugie. Zresztą warto także spojrzeć na tę ewaluację niejako chrześcijaństwa nie tylko pod kątem dzisiejszych liderów, nauczycieli wiary, ale także pod kątem nas wszystkich, czy nie ma w nas czasem obłudy, czy my, którzy wyznajemy ustami Jezusa Chrystusa, wiarę w Niego, faktycznie w naszym postępowaniu kierujemy się nakazami Jego słowa. To pewnie dla każdego z nas może być rachunek sumienia, ale dziś szczególnie widzimy to zaproszenie Jezusa: czyńcie to, co mówi Słowo, co wam polecą nawet ci nauczyciele, nawet jeśli oni są obłudnikami. Jeśli mówią wam Słowo Boże, to czyńcie to i zachowujcie wszystko, co wam polecą, mówi Pan Jezus, bo to posłuszeństwo jest miłe Bogu, ale ich uczynków nie naśladujcie. To znaczy, jeśli okazuje się, że twój nauczyciel wiary, może twój pasterz jest obłudnikiem, zachowuj Słowo, ale tej obłudy nie traktuj jako przyzwolenie dla podwójnych standardów w swoim życiu. To nie zawsze jest proste, bo czasem nauczyciele cieszą się takim, nauczyciele wiary, takim autorytetem, że kiedy oni też, powiedzmy, obniżają swoje standardy, ci, którzy się od nich uczą wiary, też mogą zadawać sobie pytanie, dlaczego ja mam się o to zmagać? Dlaczego ja mam często ponosić ofiary, żeby wiernie tym słowem żyć, a ta osoba, która jest moim nauczycielem, która wiele czasu, lat poświęciła na formację, na naukę, w seminarium, gdzieś na studiach, pozwala sobie na to, żeby na przykład w jednym czy drugim aspekcie tej nauki nie zachowywać, to dlaczego ja mam się zmagać? Czyli mamy tu ostrzeżenie, by obłuda nauczyciela nie stała się zgorszeniem jego ucznia. O tym, jaką jeszcze naukę możemy dla siebie wyciągnąć z dzisiejszej Ewangelii, zastanowimy się po krótkiej przerwie. Jeśli dzisiejszą Ewangelię potraktować jako zachętę do świętości poprzez piętnowanie zachowań niewłaściwych, to widzimy Pana Jezusa, który pokazuje nam, ganiąc faryzeuszy, co tak naprawdę dla Niego jest cenne, jakie postawy u nauczycieli wiary są cenne. Pomyślmy o nauczycielach wiary, jakimi na przykład są rodzice dla swoich dzieci. No i Pan Jezus mówi: wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. I znowu, o jakimkolwiek nauczycielu wiary pomyślimy, słowa te zawsze są wiążące. Jeśli chcesz czegoś nauczyć swojego podopiecznego, swoje dziecko w wierze, swojego ucznia, to nigdy nie wymagaj od niego czegoś, czego sam nie robisz. Jeśli chcesz nauczyć kogoś tej drogi, to pokaż swoim życiem, zaproś do naśladowania tego, co ty sam robisz, a to oczywiście zakłada pewien styl, wysoki styl życia, życia wiarą u nauczyciela. Zobaczmy, co Pan Jezus jeszcze piętnuje. Pan Jezus zarzuca faryzeuszom, że swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Pan Jezus nie jest zainteresowany taką wiarą i taką formacją, która będzie dobrze wyglądała wobec ludzi. Jezusowi przede wszystkim zależy na prawdzie i to Ojciec, który widzi w ukryciu, ma widzieć czyste serce, intencje i wierne wypełnianie przymierza, przykazań, prawa, a nie ludzie, którzy wydają swoje opinie, a jeszcze czasem może, żeby się nie zdarzyło tak, że ktoś rezygnuje z pewnych części tego nauczania Jezusa po to, żeby ludziom się przypodobać, albo tak jakby na przykład kapłan nie głosił części Ewangelii tylko po to, żeby zyskać popularność jakiejś społeczności, wśród której posługuje. Pan Jezus przestrzega przed tego typu pochlebstwami i zachęca raczej do postawy uniżenia. Uniżenie może samo w sobie nie jest pociągające czy atrakcyjne, byśmy powiedzieli, w oczach świata, ale to właśnie uniżenie pozwala nabrać mocy, albo może inaczej uwidocznić moc samego słowa, czyli orędzia, którego faryzeusz w czasach Pana Jezusa, czy dzisiaj nauczyciel wiary, wychowawca, jest narzędziem. W ten sposób, dzięki takiemu uniżeniu, nie zwracamy uwagi na siebie, jak faryzeusze, ale pozwalamy przede wszystkim temu przesłaniu, którego jesteśmy sługami, wybrzmieć w całej okazałości. Zatem niezależnie od tego, czy jesteśmy nauczycielami wiary w kręgu rodzinnym, czy jesteśmy nauczycielami wiary we wspólnocie Kościoła, czy we wspólnocie szkolnej. Zawsze pamiętajmy, że Jezus nie oczekuje od nas skupiania uwagi na sobie, na własnej osobie, ale kierowania uwagi naszych słuchaczy, naszych uczniów, naszych podopiecznych, naszych wychowanków na treść Ewangelii, na Słowo Boże, które zostało nam dane i które działa cuda w sercach tych, którzy Go słuchają.
I z tą myślą księdza Szymona zostawiamy Państwa do naszego kolejnego spotkania. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia.
Między niebem a ziemią.